Wykład otwarty to jest to miejsce, w którym rozmawiamy z ludźmi nauki o tym, co nas nurtuje i ciekawi. W Radiu RMF 24 wspólnie próbujemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat i nasze ciała. Dlatego dzisiaj do rozmowy zaprosiłem panią dr Agnieszkę Mościcką-Teskę, kierowniczkę Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I w takiej, pani doktor, swobodnej, luźnej, weekendowej atmosferze chcemy porozmawiać o stresie. No właśnie, niektórzy mówią, ja się nie stresuję. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby żyć bez stresu?
Na całe szczęście nie. Nie jest
na
to
szczęście?
Możliwe. Tak właśnie powiedziałabym, na szczęście, dlatego że stres, dzięki stresowi każdy z nas, każdy z naszych słuchaczy jest tam, gdzie właśnie jest w swoim życiu, czyli skończyliśmy jakieś etapy edukacji, nawiązywaliśmy relacje z ludźmi, jakoś sobie życie zorganizowaliśmy, więc stres jest nam potrzebny, żeby się zmobilizować do działania, do aktywności.
A my byśmy tak chcieli właśnie, pani doktor, wyluzować, nie tylko w weekend, ale również w tygodniu, tak na luzie podejść do pracy, do dzieci, do rodziny, ale oczywiście konsekwentnie, żeby wszystko szło w dobrym kierunku.
I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i kierunek właśnie, żeby wyluzować, czyli tutaj powiem o pewnym paradoksie, czyli żeby równocześnie ten stres mógł działać, ale żebyśmy też potrafili wyluzować. To znaczy, stres jest nam niezbędnie potrzebny do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, ale kiedy trwa zbyt długo, nieustająco, bez przerwy i jego trochę podniesiony poziom, albo jeśli ten stres jest bardzo drastyczny, czyli ma taki wysokie nasilenie, to rzeczywiście może stanowić to dla człowieka przeciążenie.
Pani doktor, to może wyjaśnijmy w takim razie, czym w ogóle jest ten stres, bo wiemy najczęściej, co go powoduje, na przykład nadchodzący egzamin maturalny, to w przypadku maturzystów, albo nie wiem, kończący się deadline w pracy. Jak to wszystko później przejawia się w naszym ciele?
A rzeczywiście jest to bardzo złożony, skomplikowany mechanizm. Możemy powiedzieć tak ogólnie, że stres to jest reakcja mobilizacyjna organizmu na wszelkiego rodzaju zagrożenia, ograniczenia, ale i wyzwania. Zarówno takie, które funduje nam świat zewnętrzny, czyli właśnie na przykład egzamin maturalny, deadline w pracy, ale też na to, co trochę fundujemy sobie sami wewnętrznie, czyli na przykład jakieś nasze przemyślenia, jakieś nasze ambicje i również nasz organizm na te bodźce reaguje. A jest to bardzo złożona reakcja, która jest na kilku poziomach. Ma swój poziom fizjologiczny, czyli nasze ciało i różne układy, narządy, różne zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzą w naszym organizmie właśnie w reakcji na stres. On ma też swój poziom psychologiczny, czyli pojawiają się jakieś emocje w nas, jakieś przemyślenia, albo czasami problem z przemyśleniem, tak? No ale to generalnie oznacza, że stres jakoś zadziałał na nasz poziom poznawczy.
No i wreszcie w nocy czasami nie możemy zasnąć i ciągle wałkujemy jakieś myśli, one nas atakują, my chcemy spać, a tutaj właśnie taki kocioł w naszej głowie.
Tak, tak, zgadza się. I troszkę pan poruszył jeszcze tą trzecią płaszczyznę, mówiąc o spaniu, bo tą trzecim wymiarem, jak stres na nas działa, jest to, w jaki sposób to się ujawnia później w naszym zachowaniu. Czyli właśnie możemy, niektórzy pójdą spać, będą na przykład spać być może nawet nadmiarowo, za dużo, będą zbyt senni. Inni nie będą mogli zasnąć.
I też działa tak, że jesteśmy bardziej senni czasami, jak jesteśmy bardzo zestresowani?
Tak może być, tak.
Czyli taka obronna reakcja organizmu, tak? Że śpi, przestań się denerwować, tak? To może tak działać?
Tak, dokładnie tak. Może to działać zarówno na bazie mechanizmu fizjologicznego, czyli trochę takiego wyczerpania fizjologicznego naszego ciała, różnych zapasów energetycznych, które mamy po to, żebyśmy mogli intensywnie funkcjonować, więc one po prostu w pewnym momencie się zaczynają wyczerpywać i człowiek jest wtedy po prostu zmęczony, ale może być też tak, że jest to taki mechanizm bardziej ucieczkowy, unikowy, czyli już w zachowaniu, że staramy się przespać jakiś czas, który jest trudny, albo jakiś problem, albo mierzenie się z jakimiś emocjami.
Tylko że to przespanie nie zmieni faktu, że ten problem dalej istnieje, prawda? I tutaj musimy z tym jakoś sobie poradzić.
Zazwyczaj tak, ale chciałabym tutaj nas też troszkę rozgrzeszyć z takich sytuacji, gdy przesypiamy, bo naprawdę bywają takie sytuacje i problemy, w których jednym z najlepszych pomysłów jest to, żeby się po prostu wyspać i przespać. Czasami bywają takie kalibry sytuacji życiowych, na których nie da się znaleźć sposobu i jedynym sposobem jest po prostu, żeby je jakoś przetrwać z najmniejszymi możliwymi stratami. Czyli... Ale oczywiście nie zachęcam do stosowania tego sposobu nadmiarowo przez cały czas i w taki sposób, żeby to był główny ze sposobów radzenia sobie ze stresem.
Czyli dlatego pani doktor czasami się mówi, że muszę się przespać z tym problemem, tak? I to potem właśnie na nas tak działa pozytywnie? Albo po prostu poukładamy sobie wszystko w głowie?
Myślę, że jeszcze tutaj jest ukryta pewna treść, bardzo duża mądrość psychologiczna w tym powiedzeniu takim, można powiedzieć, potocznym, ponieważ przespać się z problemem oznacza też zregenerować fizycznie organizm, bo przecież sen służy temu, żebyśmy zarówno biologicznie, jak i psychologicznie, czyli i nasze ciało, a w tym ciele układ nerwowy, żebyśmy właśnie mogli się zregenerować. Więc to jest bardzo duża mądrość w tym powiedzeniu, żeby właśnie dać się sobie zregenerować i dopiero później wrócić do rozwiązywania problemu dalej.
Bo jak jesteśmy zregenerowani, to od razu jaśniej myślimy. Pani doktor, a czym jest ten legendarny już właściwie hormon stresu, kortyzol?
Właściwie tak jak pan powiedział, no możemy go nazwać rzeczywiście hormonem stresu, choć kortyzol to jest taka substancja, która bierze udział nie tylko w reakcji stresowej. Jest to generalnie jeden z hormonów, który jest związany z reakcją organizmu na stan zapalny, czyli ze stanem zapalnym tak naprawdę, w jaki sposób organizm sobie radzi z jakąś sytuacją alarmu, która w tym organizmie się obudziła. I to są glikokortykoidy, mineralokortykoidy, tylko idzie cała grupa substancji. Jedną z nich jest właśnie kortyzol, ale rzeczywiście on jest w głównej mierze odpowiedzialny za aktywizację różnych funkcji fizjologicznych naszego ciała, które mają nam pomóc lepiej radzić sobie ze stresem. Wejść, jakby wskoczyć na ten odpowiedni poziom aktywizacji.
Dlaczego jedni stresują się bardziej niż inni? Czy to też ma związek z tym poziomem tego hormonu stresu? Czy też innych substancji?
Może tak być, dokładnie tak, bo bardzo się różnimy między sobą w znaczeniu takich szczegółów, niuansów funkcjonowania naszego organizmu i różnimy się, ludzie różnią się poziomem różnego rodzaju, tak w skrócie można powiedzieć, neuroprzekaźników, które pomagają w układzie nerwowym komunikować się temu układowi nerwowemu wewnętrznie ze sobą, ale też z innymi częściami tego organizmu. I właśnie tutaj zapewne wszyscy znamy i wiemy, co to za substancje. Słyszymy sporo o dopaminie, o serotoninie, prawda? No i też właśnie chociażby o kortyzolu. I po prostu różnimy się osobniczo, indywidualnie w poziomach tych neurotransmiterów i hormonów, ale również ich poziom zależy od naszej sytuacji życiowej, w której jesteśmy. Ponieważ jeśli jesteśmy w sytuacji życiowej, w której przez dłuższy czas nasz organizm jest postawiony w stan alarmu, czyli na przykład przez dłuższy czas doświadczamy jakiegoś obciążenia, przeciążenia, jakichś zmartwień, to również wówczas ten nasz organizm jest też fizjologicznie, hormonalnie na tym najwyższym możliwym poziomie aktywizacji. I po prostu na skutek tego też może dojść do przeciążenia. Nawet może dojść do, jak pokazują badania, do zmiany też w strukturze części układu nerwowego, czyli na przykład w wielkości pewnych struktur. Z badań wiemy, że na przykład osoby, które doświadczyły stresu traumatycznego, czyli tego największej sile rażenia, bywa, że wręcz mają nieco pomniejszony hipokamp, czyli taki jeden z elementów tak zwanego mózgu części emocjonalnej, dotyczącej zarządzania emocjami. I bywa, że właśnie ten hipokamp obserwuje się, że jest pomniejszony, jeśli przez długi czas oddziałują na niego podwyższony poziom glikokortykoidów.
A to jest odwracalne?
Na całe szczęście tak. Znaczy też no, jako psycholożka tutaj oczywiście muszę zostawić zawsze margines kilku procent, kiedy wiadomo, że w zależności od wielu różnych czynników te procesy mogą być nieodwracalne. Natomiast w zdecydowanej większości tak, są możliwości na to, żeby przepracować, przećwiczyć trochę od nowa, przetrenować układ nerwowy, żeby właśnie odwrócić te zmiany, które się pojawiły na skutek stresu. Jest to możliwe. Są nawet takie systemy terapeutyczne, które w tym pomagają.
Z nami cały czas na łączach pani doktor Agnieszka Mościcka-Teske, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Przed chwilą rozmawialiśmy pani doktor m.in. o tym, czym jest hormon stresu, czyli kortyzol, dlaczego jedni stresują się bardziej niż inni. Czy istnieje taka dobra dawka stresu?
Też mogę powiedzieć, że tak. To znaczy, to jest dobra wiadomość, że tak, natomiast niedobrą wiadomością jest to, że nie ma takiej uniwersalnej dobrej dawki stresu, takiej samej dla każdego. Ponieważ właśnie z tego względu, jak bardzo się różnimy indywidualnie między sobą i budową ciała, budową funkcjonowaniem układu nerwowego, różnymi obciążeniami też biologicznymi, ale i psychologicznymi, społecznymi, w których funkcjonujemy i żyjemy, to można powiedzieć, że każdy z nas poszukuje w swoim życiu takiego optymalnego poziomu stresu, który pozwala nam rozwijać się i funkcjonować, podejmować wyzwania, ale równocześnie nie stanowi przeciążenia. Siłą rzeczy na tej drodze, no niestety często musimy dokonać, czy to się po prostu dzieje, że dokonujemy takiego przeciążenia, żeby po prostu doświadczyć tego, że to już jest za dużo, że tego nie chcemy.
Niestety, to jak ustalić, że mamy z nim problem? Co powinno nas zaniepokoić?
Jeśli trudno nam powrócić do tak zwanej równowagi, choć w psychologii i w medycynie raczej nie mówi się o trwaniu w równowadze, ale raczej o takich dynamicznych zmianach, które pomagają żyć w miarę różnorodnie, w takiej dynamicznej równowadze, więc kiedy trudno nam się zrelaksować, odprężyć, kiedy trudno nam się cieszyć z życia, kiedy trudno nam rozwijać też swój potencjał, swoje pasje, odnajdywać radość w tym, co robimy, to może być taki sygnał ostrzegawczy. No, to jest na razie z takiej perspektywy psychologicznej sygnał ostrzegawczy. Nie zawsze łatwo go zauważyć, nie zawsze jesteśmy tak psychologicznie świadomi. A tym, co na pewno powinno już dla nas stanowić takie mocne czerwone światło, jeśli pojawiają się objawy z ciała, objawy fizyczne, jakieś dolegliwości, objawy bólowe, szczególnie takie, których nie potwierdzają żadne badania, to oznacza, że być może stres zaczyna w pewien sposób utrwalać reakcję naszego ciała w taki sposób, że ona się zamienia w utrwalone objawy dla nas, jakieś przykre, bolesne, trudne.
A jakie choroby może wywołać stres?
Niektórzy mówią, że stres ma udział w większości chorób. Bądź to w ich pojawianiu się, bądź to w przebiegu, bądź to w efektywności leczenia. Natomiast jeśli chodzi o największy wpływ stresu, to mówimy o tak zwanych zaburzeniach czy chorobach psychosomatycznych. Takich, w których no, nie udało się, czy nie zadziałał, nawet nie było tak intensywnie działającego czynnika jakiegoś biologicznego czy środowiskowego. Natomiast głównie działał stres. I tutaj wtedy możemy mówić o tak naprawdę wielu różnych chorobach związanych z na przykład układem oddechowym, tak, nasilenie astmy oddechowej, ale nasilenie, tak, nie pojawienie się, tylko nasilenie objawów może się wiązać z napięciem związanym ze stresem. Właściwie mogłabym powiedzieć tutaj, że lista jest nieograniczona. Też częściowo wrzody żołądka, które jak wiemy są związane z obecnością i nadmiarem i działaniem szkodliwym Helicobacter pylori, ale również stres powoduje pewne sprzyjające niestety do namnażania się tych bakterii środowisko w błonach śluzowych, układu pokarmowego. Również zespół jelita drażliwego i innego rodzaju dolegliwości związane z układem pokarmowym, z układem krążenia, też z takim poczuciem osłabienia mięśniowego. Więc tu naprawdę właściwie lista jest nieograniczona. Natomiast to, co bardzo ważne, to też chciałabym zwrócić uwagę, że zawsze na początku musimy sprawdzić, czy to nie jest przyczyna medyczna, zanim przełożymy to, co się z nami dzieje, na tę przyczynę związaną ze stresem. Zawsze trzeba najpierw to sprawdzić w badaniach.
To w takim razie, pani doktor, jak sobie najlepiej radzić ze stresem? Jak przepracować stres? Jakie są metody?
Metod mamy bez liku i powiedziałabym właściwie, że dla każdego coś miłego. I właściwie to jest też istota efektywności radzenia sobie ze stresem, czyli posiadanie wielu różnych, zróżnicowanych, elastycznie stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem. Natomiast jest jeden złoty gral w tym świecie, a mianowicie badania pokazują, że wsparcie społeczne, to znaczy uzyskiwanie od osób ze swojego środowiska wsparcia emocjonalnego, wsparcia w zakresie informacji, ale i bywa też i materialnego, i jeszcze i różnych innych rodzajów wsparcia od innych ludzi, czy od instytucji, które sobie tworzymy, ale przede wszystkim od ludzi, to jest właśnie ten złoty środek, który pomaga zmniejszać negatywne skutki stresu, zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym. I tutaj bym podała jako przykład, że być może większość z nas nawet robi to nieświadomie, ale gdy zdarza nam się coś trudnego, coś przykrego, to pierwsze co robimy, to sięgamy po jakiś środek komunikacji z drugim człowiekiem i dzwonimy, piszemy, odzywamy się do kogoś, albo pierwsze co jak wchodzimy do pracy albo do domu, to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło. Dokładnie. Szukamy wsparcia społecznego i ono działa na nas, może działać jako bufor ochronny, a działa też lecząco.
To dobrze, że potrafimy się dzielić z innymi tym, że mamy jakiś problem, prawda? Bo niektóre osoby są zamknięte w sobie, duszą ten problem, nic nie mówią, a tam w organizmie złe rzeczy się zaczynają dziać.
Dokładnie, dokładnie tak jest. Nawet jeśli ich nie widać na zewnątrz, to one się w organizmie dzieją, tak jak pan powiedział. Natomiast to też są sposoby, bo oczywiście każdy z nas ma różny poziom otwartości na relacje społeczne, prawda? Przecież znamy ten podział na introwertyków, ekstrawertyków, chociażby, tak? No, bo po prostu jesteśmy różni. I poza właśnie takim poszukiwaniem wsparcia społecznego, skutecznym sposobem jest rozwijanie w sobie umiejętności mindfulness, czyli umiejętności bycia uważnym. Uważnym na siebie, na to, co myślę, co czuję, jak czuję, co się ze mną dzieje, co też się dzieje z ludźmi w moim otoczeniu. Ale też rozwijanie w sobie takiej umiejętności bycia życzliwym i współczującym i dla siebie, i dla otoczenia. No i też wreszcie takim chyba bardzo podstawowym sposobem radzenia sobie ze stresem jest poszukiwanie jednak odprężenia, odpoczynku, zrobienia dla siebie czegoś, co powoduje właśnie ten lepszy stan i fizyczny, i psychiczny, po prostu regeneracja.
Czyli również jedzenie, ruch, muzyka, sauna, zwykły spacer?
Tak, dokładnie. Przewspaniałe sposoby. Zwykły spacer jest tutaj szczególnym takim szczególnym sposobem, ponieważ zazwyczaj spacer też pomaga nam kontaktować się z naturą, czy zazwyczaj to robimy wśród natury, przynajmniej taki jest dla nas bardziej regenerujący. I tutaj działa zarówno mechanika ruchu dla naszego układu nerwowego, ta mechanika taka przechodzenie prawo-lewo, poruszanie ciałem rzeczywiście pomaga nam się regenerować, a dodatkowo jeszcze w lesie, bądź generalnie w naturze, czy w parku, na łące, również w okolicach wód. Mówi się teraz w psychologii o takich zjawiskach jak blue mind, czyli samopoczucie psychiczne związane z byciem w pobliżu wody, ale też green mind o samopoczuciu psychicznym i zdrowiu z kontaktu z naturą. Więc to bardzo, bardzo ważne czynniki, o które naprawdę warto zadbać i to bardzo nam pomaga.
To już niedługo będziemy o to mogli zadbać, pani doktor, bo zaczyna się niebawem majówka. Będziemy mogli faktycznie wykorzystać dobrze ten czas, na przykład na łonie przyrody i się zrelaksować podczas długich, przyjemnych spacerów z bliskimi.
To jest wspaniały pomysł. Wspaniały i to, do tego państwa zachęcam, a nadchętnie bym dała na receptę bardziej taką psychologiczną, ale rzeczywiście to działa. Wiemy, że na przykład lasoterapia działa, ale ogólnie naturoterapia. To jest przefantastyczny sposób powracania do równowagi psychicznej.
No i to powietrze, prawda? Świeże powietrze w lesie to jest też działa na pewno na nas kojąco. Te głębokie wdechy, przyspieszone lekko tętno.
Dokładnie tak. A co ciekawe, w tym powietrzu znajduje się tak wiele różnych substancji zaskakujących, które rzeczywiście działają na nas lecząco. Badania pokazują, że w tym powietrzu wdychanym w lesie jest wiele mikroorganizmów, wiele części roślin, również wiele grzybów, ale też olejków eterycznych i innych cząsteczek, które są niezbędnie potrzebne, żeby aktywizować nasz układ odpornościowy. Natomiast w mieście tych cząsteczek właśnie w powietrzu nie ma, niestety. Dokładnie tak, to oddychanie jest bardzo ważne.
A pani doktor, czy mamy teraz większy problem z takim długotrwałym stresem niż wcześniej? No bo czasy nie są najłatwiejsze.
Myślę, że tak. Myślę i wiem z badań i również widzę to w gabinecie. Natomiast myślę, że, bo to jest pewien paradoks, generalnie czasy, w których żyjemy, są dla ludzi bezpieczniejsze pod względem bezpieczeństwa fizycznego, psychologicznego. Żyje nam się bezpieczniej i wygodniej. To pokazują statystyki i dane. Natomiast pandemia spowodowała pewne naruszenie naszego takiego trwałego, no, od wielu lat poczucia spokoju i bezpieczeństwa. I również sytuacje wojny z ostatnich lat także powodują w nas, wywołują to doświadczenie, odczucie kryzysu. Więc można powiedzieć, że no właśnie paradoks. Żyjemy generalnie spokojniej, natomiast ze względu na sytuacje, w których nasz świat się zdarza, pojawia w ostatnich latach, niestety rzeczywiście ten stres jest nasilony. Tak bym to mogła podsumować.
No to już tak na zakończenie, pani doktor, co możemy zrobić z tym stresem choćby już teraz, dzisiaj, niedziela, popołudnie?
No niedziela, popołudnie to jest przefantastyczny moment na to, żeby zarówno zjeść coś dobrego i zdrowego, czyli żeby odżywić nasz organizm. Pamiętajmy, że my jesteśmy istotami, no mimo że ja mówię o psychologii, jesteśmy istotami biologicznymi, więc nam potrzebne to zdrowe paliwo, a poza tym właśnie, żeby wybrać się na spacer, żeby poruszać swój organizm, ciało, wykonywać te ruchy naprzemienne, i również dzięki takiemu spacerowi, najlepiej jeszcze z bliską osobą, bądź w kierunku spotkania z bliskimi, serdecznymi osobami, to będzie działało bardzo dobrze, stymulująco na naszą psychikę, a można też powiedzieć dla układu nerwowego.
I wtedy opanujemy stres, a o to właśnie nam chodzi. Bardzo pani dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami była na łączach pani dr Agnieszka Mościcka-Teske, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia, żadnego stresu, samych przyjemności.
Dziękuję pięknie. Dziękuję.